Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym spotkanie Benedykta XVI z Papieską Akademią Pro Vita. Następnie relacja z pielgrzymki byłych Anglikanów do Rzymu oraz okruchy Ewangelii księdza Arkadiusza Noconia. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Kościół zawsze pokładał zaufanie w możliwościach ludzkiego rozumu i pracy naukowej, które uwzględniają aspekt moralny. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując uczestników kończącej się dzisiaj sesji plenarnej Papieskiej Akademii Pro Vita, poświęconej diagnozie i terapii bezpłodności. Papież zwrócił uwagę, że temat ten daje okazję do owocnego dialogu między etyką a badaniami biomedycznymi.
Questo approccio muove dal desiderio non solo.
Ta postawa wychodzi od pragnienia, by nie tylko dać małżonkom dziecko, ale też przywrócić im płodność i całą godność odpowiedzialnego wyboru rodzicielstwa, tak by byli współpracownikami Boga w zrodzeniu nowej istoty ludzkiej. Poszukiwanie diagnozy i terapii jest podejściem do kwestii bezpłodności najpoprawniejszym naukowo, a zarazem najbardziej respektującym integralne człowieczeństwo zainteresowanych podmiotów. Zjednoczenie kobiety i mężczyzny we wspólnocie miłości i życia, jaką jest małżeństwo, stanowi bowiem jedyne miejsce godne tego, by powołać w nim do istnienia nową istotę ludzką, która jest zawsze darem. Pragnę zatem poprzeć intelektualną uczciwość waszej pracy, będącą wyrazem wiedzy podtrzymującej ducha szukania prawdy w służbie autentycznego dobra człowieka, a unikającą niebezpieczeństwa, by praca ta była praktyką tylko funkcjonalną. Ludzka i chrześcijańska godność prokreacji nie polega na wytworze, ale na jego związku z aktem małżeńskim, wyrażającym miłość małżonków, ich zjednoczenia nie tylko biologicznego, ale też duchowego.
Ojciec Święty przypomniał, że ludzkie życie może być powołane do istnienia tylko w małżeństwie i przez akt małżeński.
Słuszne aspiracje rodzicielskie pary małżeńskiej w sytuacji bezpłodności winny znaleźć z pomocą nauki odpowiedź w pełni respektującą godność osób i małżonków. Zgłębiacie tę problematykę z pokorą i precyzją, które wobec zachwytu technologią sztucznego zapłodnienia niektórzy wasi koledzy uważają za już niemodne. Zasługuje to na zachętę i poparcie. Kościół zwraca ogromną uwagę na cierpienie bezpłodnych małżeństw, o które się troszczy i właśnie dlatego popiera badania medyczne. Nauka jednak nie zawsze jest w stanie odpowiedzieć na pragnienia wielu z nich. Chciałbym więc przypomnieć małżonkom przeżywającym sytuację bezpłodności, że nie udaremnia ona powołania małżeńskiego. Małżonkowie ze względu na samo powołanie chrzcielne i małżeńskie są zawsze wezwani do współpracy z Bogiem w tworzeniu nowej ludzkości. Powołanie do miłości jest bowiem wezwaniem do daru z siebie samych, a w tej możliwości żadna sytuacja organiczna nie może przeszkodzić. Tam zatem, gdzie nauka nie znajduje odpowiedzi, daje ją światło pochodzące od Chrystusa.
Tych, którzy pracują nieraz w kontekście medyczno-naukowym, gdzie wymiar prawdy jest przesłaniany, papież zachęcił, by kontynuowali drogę nauki uczciwej intelektualnie w stałym dążeniu do dobra człowieka. Przypomniał, że to kultura stworzona przez chrześcijaństwo, głosząca, że prawda istnieje, a rzeczywistość można zrozumieć w świetle najwyższej prawdy, pozwoliła w średniowiecznej Europie na rozwój nowoczesnej wiedzy naukowej. Uczonych, którzy służą życiu i godności osoby ludzkiej, Ojciec Święty prosił, by uwzględniając swą rolę kulturalną w społeczeństwie, wpływali na opinię publiczną. Przytoczył też słowa błogosławionego Jana Pawła II, który powiedział do uczonych, iż właśnie dlatego, że więcej wiedzą, powołani są, by bardziej służyć. Nie ulegajcie nigdy pokusie sprowadzania dobra ludzi do problemu czysto technicznego, dodał Benedykt XVI. Obojętność sumienia na prawdę i dobro stanowi niebezpieczne zagrożenie dla autentycznego postępu naukowego.
Wkład społeczny zakonów przez ostatnie półtora wieku we Włoszech to rzeczywistość historyczna, której nie uwzględnia się w dostatecznym stopniu. Przypomniał dziś o tym watykański sekretarz stanu w siedzibie władz miejskich Rzymu, przedstawiając książkę Na rzecz miłości i sprawiedliwości – wkład zakonów w budowanie włoskiego państwa bezpieczeństwa socjalnego. Prezentacja odbyła się z udziałem przedstawicieli włoskich władz, w tym ministrów i burmistrza Wiecznego Miasta. Przesłanie do jej uczestników skierował prezydent Giorgio Napolitano. Zwrócił on uwagę, że choć katolicy po zjednoczeniu Włoch nie brali udziału w życiu politycznym ze względu na konflikt między państwem a Watykanem, nie przeszkodziło to zakonom i stowarzyszeniom kościelnym działać na polu edukacji czy pomocy społecznej, dając wkład w dobro kraju, co wywarło też wpływ na konstytucję Republiki Włoskiej.
Kardynał Tarcisio Bertone przypomniał, że we Włoszech XIX i XX wieku zakony męskie i żeńskie prowadziły ogromną liczbę dzieł opieki. Niosły pomoc potrzebującym w domach, oratoriach dla młodzieży, jadłodajniach, prowadząc szkoły ludowe, przedszkola i podejmując wiele innych inicjatyw. Liczni byli święci społecznicy. Pracę tę kontynuuje się nadal. We Włoszech jest 22 tysiące zakonników i 80 tysięcy sióstr. Kościół prowadzi obecnie w tym kraju ponad 15 tysięcy instytucji opieki społecznej i służby zdrowia.
Przypomnienie tego włoskiej opinii publicznej nabiera szczególnej aktualności w związku z rządowym projektem opodatkowania instytucji kościelnych. Informując o przekazaniu go do parlamentu, premier Monti wyjaśnił jednak, że opodatkowanie ma objąć jedynie to, co rząd uważa za komercyjne.
Rozwiązanie, jakie Benedykt XVI zaproponował dla Anglikanów w postaci ordynariatu, to dobry wzorzec dla ekumenizmu. Tak uważa ksiądz Kit Newton, przełożony personalnej diecezji dla byłych Anglikanów w Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu przebywał on w Rzymie z pielgrzymką swych wiernych. Przy tej okazji wyraził on sceptycyzm na temat współczesnego ekumenizmu. W jego przekonaniu nie chodzi już w nim o powrót do pełnej jedności. Dialog ekumeniczny stał się jedynie swoistą zabawą w poszukiwanie tego, co nas łączy, twierdzi były anglikański biskup, a od roku katolicki ksiądz. W jego przekonaniu problemy te wynikają z liberalizmu, który zdominował wiele wyznań. W anglikanizmie na przykład stało się to, czego obawiał się kardynał Newman. Nie liczy się już prawda objawiona, jest tylko zbiór opinii osobistych, mówi ksiądz Newton.
Podczas zakończonej wczoraj tygodniowej pielgrzymki wiernych ordynariatu odprawiano msze w głównych bazylikach Wiecznego Miasta oraz w dawnym kościele tytularnym błogosławionego Johna Henry'ego Newmana. Jestem pewny, że i wy czujecie dziś to samo co ja, że powróciliśmy do domu, mówił wczoraj podczas mszy w Bazylice Watykańskiej ksiądz Len Black, były pastor szkockiego kościoła episkopalnego. W murach rzymskich świątyń rozbrzmiewały w tych dniach anglikańskie pieśni. Muzyka sakralna pozostaje silną stroną anglikanizmu. Inni katolicy mogą się od nas wiele nauczyć, wyznał 28-letni Michael Vian Clark, dyrektor chóru ordynariatu dla byłych Anglikanów. Dla nas muzyka sakralna jest bardzo ważna, daje nam przedsmak nieba i pozwala zrozumieć, że liturgia jest darem nie z tego świata, dodał były Anglikanin.
Ksiądz Kit Newton, przełożony ordynariatu, gościł też w Radiu Watykańskim.
Jak się układają księdza relacje z Anglikanami? Był ksiądz biskupem anglikańskim przez ponad 30 lat. Czy przejście do kościoła katolickiego w takiej sytuacji było trudnym wyzwaniem?
Niesłychanie trudnym, dlatego że dla wielu okazałem się nielojalny. Porzuciłem ich. Byłem biskupem dla moich wiernych, którzy potem poczuli się porzuceni. Ale ja nie miałem wątpliwości. Skoro jestem biskupem, a byłem nim, to moim zadaniem jest przewodzić ludziom, przewodzić na czele, a nie na tyłach. I jako biskup rozeznałem, że papieska konstytucja Anglicanorum Cetibus jest dla nas wielkim darem, na który musimy odpowiedzieć, bo jest to coś, o co się modliliśmy przez długie lata. Dlatego ja nie porzuciłem ludzi, ja ich poprowadziłem w tym kierunku. Choć oczywiście są wierni, którzy się na mnie zawiedli. Ponadto trzeba powiedzieć, że w kościele anglikańskim są ludzie, którzy czekają i obserwują nas, jak się będzie rozwijała nasza sytuacja, bo nie wszyscy mają odwagę zrobić krok w nieznane. Ja nie jestem zbyt odważnym człowiekiem, ale sam muszę przyznać, że odejście ze wspólnoty anglikańskiej wymagało odwagi. Teraz liczni Anglikanie patrzą na nas z uwagą, bo powiedzmy sobie jasno, położenie prokatolickiego nurtu w kościele anglikańskim nie jest łatwe. W rzeczywistości nie ma dla nich przyszłości w tej wspólnocie. Ale żeby zostać katolikiem, trzeba chcieć być katolikiem. Nie można tego zrobić tylko po to, by uciec przed problemami kościoła anglikańskiego. I właśnie dlatego od każdego wymaga się u nas osobistego wyznania wiary.
Niektórzy twierdzą, że utworzenie ordynariatu zaszkodziło ekumenicznym relacjom ze wspólnotą anglikańską. Co ksiądz o tym sądzi?
Trzeba stwierdzić przede wszystkim, że największe przeszkody w dialogu obu kościołów położyli sami Anglikanie. Kardynał Kasper powiedział to dwukrotnie bardzo jasno. Raz na synodzie, raz na konferencji w Lambeth. A mianowicie, że udzielanie sakry biskupiej kobietom stanie się poważną przeszkodą w rozmowach. To jasne, że dialog obu kościołów jest dziś w bardzo trudnym położeniu, ale to nie z naszej winy. Proszę zauważyć, że w pierwszej i w drugiej fazie dialogu, Arcyk 1 i Arcyk 2, mówiono, że naszym celem jest pełna jedność. W trzeciej fazie dialogu, Arcyk 3, już się o tym nie mówi. Zadowolono się jedynie wzajemnym poznawaniem. Myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, bo przecież wolą naszego Pana jest pełna jedność. To po pierwsze. A po drugie, proszę zauważyć, że dziś coraz więcej się mówi o tym, by wzajemnie się poznawać, uczyć się od innych. Anglicanorum Cetibus to pierwszy taki przypadek, gdy ktoś próbuje to zrobić w praktyce, a nie tylko o tym mówić. Dana nam została możliwość przeszczepienia anglikanizmu, jego dziedzictwa do Kościoła katolickiego. Myślę, że papież zrobił skok nad rozmowami i uczynił praktyczny krok. To nie jest przeszkoda. Mam nadzieję, że będzie to pomost.
Czym jest konkretnie owo anglikańskie dziedzictwo, które wy, byli Anglikanie, wnosicie do Kościoła katolickiego?
Anglikańskie dziedzictwo to przede wszystkim ludzie. Najważniejsze jest to, że przychodząc do Kościoła katolickiego, nie musimy się zaprzeć niczego, co należy do naszej historii, a zatem historia. Po drugie, mamy wielką tradycję muzyki sakralnej, pieśni. To jest piękna angielska muzyka, która rozbrzmiewa teraz w katolickich kościołach, niekiedy po raz pierwszy. Mamy też tradycję duchowości, pisma duchowe. Mamy wspaniałe hymny. Anglikańskie dziedzictwo to także niektóre elementy liturgii. Trwają jeszcze prace nad specjalnym mszałem, który połączy te dwie tradycje. Ponadto sądzę, że jako byli Anglikanie mamy też własny styl duszpasterstwa i poczucie odpowiedzialności za całe społeczeństwo. Myślę, że to wniesiemy jako dar do Kościoła katolickiego.
Mówił ksiądz Keith Newton, przełożony ordynariatu personalnego dla byłych Anglikanów w Wielkiej Brytanii.
Okruchy Ewangelii. Kuszony przez szatana. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Zaraz po chrzcie w Jordanie, gdzie Pan Jezus uświęcił wodę, Duch wyprowadził go na pustynię. Pustynia w tamtych czasach miała wiele znaczeń, także tych najgorszych, jako miejsce opuszczone przez Boga, miejsce demonów, pokusy i śmierci. Duch wyprowadził jednak Jezusa na pustynię, aby i ten wrogi teren uświęcił swoją obecnością i swoim zwycięstwem. Na pustyni dochodzi bowiem do pierwszego starcia z szatanem, starcia zwycięskiego, jak słyszymy w Ewangelii, dzięki któremu dowiadujemy się, że pokusy można jednak pokonać i że żadna z nich nie jest ponad siły człowieka. Jak to jest, zastanawiają się niektórzy, że mimo swej inteligencji i przebiegłości szatan porywa się na kuszenie Jezusa. Musiał przecież zdawać sobie sprawę, że przegra. A jednak jego pycha doprowadza go do głupoty, bo jak inaczej nazwać kuszenie Syna Bożego i odkrycie przed ludźmi swoich kart. Od tamtej chwili Wiemy już bowiem, kogo przede wszystkim szatan kusi. Kusi podobnych do Jezusa, świętych i dobrych, miernoty, ludzi w szponach nałogów, tych nie musi, no chyba, że do jeszcze większego zła. Ale prawdziwą batalię toczy ze szlachetnymi i prawymi. W rozmowach z ojcami Jana Kasjana starzec Apollo upomina pewnego mnicha: nie szczyć się, nie wynoś, żeś jest wolny od pokus, bo może to tylko znak, że szatan tobą gardzi, i nie zalicza cię do grona tych, którzy swoim postępem i świętością pobudzają go do walki. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam także wyraźnie, kiedy szatan kusi. Do Jezusa przystąpił tuż przed jego pierwszym wystąpieniem i rozpoczęciem publicznej działalności. Zdaniem niektórych komentatorów, Jezus właśnie po to udał się na pustynię, aby lepiej przygotować się do tego zadania, odprawiając długie, 40-dniowe rekolekcje. Szatan uderzy zawsze, gdy człowiek przygotowuje się do rzeczy wielkich, gdy stara się uczynić coś dobrego, gdy pragnie zbliżyć się do Boga. Kusząc Jezusa na pustyni, szatan ujawnia także swoje ulubione tematy: bogactwo, władza i sława oraz to, w jaki sposób kusi człowieka. A kusi zawsze rzeczami dobrymi i pięknymi, bo gdyby ukazywał zło, nie byłoby tylu chętnych. Najważniejszym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest jednak to, że szatanowi można się oprzeć, nie ulec jego pokusom, że można go pokonać. Święty Mateusz i święty Łukasz, którzy obszerniej opisują nam tę scenę, powiedzą, że Chrystus zwyciężył szatana orężem Słowa Bożego. Rzeczywiście, każdą szatańską pokusę demaskuje i zwycięża odpowiednim fragmentem Pisma Świętego. Rodzi się pytanie o naszą znajomość Biblii. Czy równie dobrze jak sportowców, piosenkarzy, bohaterów seriali, znamy postaci tej świętej księgi? Czy podobnie jak numery telefonów, rozmaite piny i loginy, znamy na pamięć cytaty Pisma? Jeśli szukamy jakiegoś postanowienia na Wielki Post, zacznijmy czytać Biblię. Panie Jezu, dobrze wiemy, że w naszym życiu będziemy musieli przejść przez różne pustynie. Pustynię smutku i cierpienia, pustynię choroby i samotności, pustynię niesprawiedliwości i krzywdy. Nie pozwól jednak, Panie, abyśmy ulegli pojawiającym się wtedy pokusom. Wlej w nasze serce ufność i nadzieję, że nie jesteśmy sami. A kiedy trzeba, ześlij nam aniołów, aby nas wspomagali, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Refleksja księdza Arkadiusza Noconia kończy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.